drodze umiłowanych Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo. Zapewnie nie z wszystkimi z Was miałem możliwość przywitać się, dlatego chciałbym Was powitać z tego miejsca słowami naszego Pana, pokój Wam. Wyjeżdżając tutaj na to miejsce, planując przyjazd do Chełma, pozostali bracia i siostry ze zboru do Pana w Dąbrowie Górniczej prosili, abyśmy Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowili, abyśmy życzyli Wam wielu łaski i błogosławieństw Bożych. Jak również dwa tygodnie temu część z nas tutaj obecnych miała przywilej uczestniczenia też w podobnej uczcie duchowej. Niezbyt odległym od Was, że tak powiem, Lwowie, co prawda granica oddziela, ale myślę, że uczucia miłości, jakie darzymy do tych braci, są nam zawsze bardzo, bardzo bliskie, bardzo serdeczne. I kiedy wyjeżdżaliśmy z tamtego miejsca, ci braterstwo także prosili, abyśmy gdziekolwiek w Polsce będziemy, gdziekolwiek będziemy spotykali się z braćmi, abyśmy wszędzie przekazywali im życzenia wielu łask, błogosławieństw Bożych. I prosili, abyście pamiętali myśl tego wersetu, który tutaj jest za nami, także i o nich w swoich modlitwach, dlatego że no może one, ich życie jest troszkę trudniejsze niż nasze, nie mają tyle sposobności, co my na wspólne spotykanie się. Bardzo pragną społeczności z braćmi. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Tymoteusza, zapewne przebratelstwa bardzo często w swoim życiu do tego listu sięgamy, chociażby z tego względu, że w tym liście apostoł zawiera wiele wspaniałych nauk, nauk dotyczących naszego życia, nauk mówiących także o rzeczach pięknych, o rzeczach wspaniałych. Werset, rozdział drugi pierwszego listu do Tymoteusza, tak jak przed chwileczką tutaj brat odczytał, apostoł rozpoczyna napomnieniem. Napomnieniem, które skierowane jest do wierzących. Napomnieniem, które skierowane jest do nas. Napomnieniem, które w pierwszej kolejności skierowane jest do nowych stworzeń. Ja myślę, proszę Państwa, że skoro apostoł święty Paweł tak zaznacza przede wszystkim, czyli stawia to jak gdyby na pierwszym miejscu, jest to bardzo, bardzo ważne napomnienie. Że powinniśmy o tym pamiętać każdodziennie, że te słowa dziękczynienia, słowa błagania, słowa modlitwy za wszystkimi powinny nam zawsze towarzyszyć. Tak jak było wspomniane, to nie jest łatwe zadanie. Łatwo jest pomodlić się za brata, łatwo jest pomodlić się za siostrę, ale znacznie trudniej jest pomodlić się właśnie za kogoś, kto jest koło nas. Za naszego sąsiada, który czasami może jest złośliwy, może czasami nam wyrządza jakąś krzywdę, za wielu, wielu, wielu innych. Ale zauważmy, proszę braterstwa, że apostoł święty Paweł, kiedy rozpoczął ten fragment, jak gdyby w następnych wersetach podaje myśl, dlaczego to wszystko mamy zanosić. Ja chciałbym, proszę braterstwa, skupić naszą uwagę na pierwszych czterech wersetach tego pierwszego listu, drugiego rozdziału. Chciałbyśmy, abyśmy pokrótce zastanowili się nad tymi słowami, które są za moimi plecami, ale także zrozumieli, dlaczego apostoł Paweł to mówi. Jaki będzie końcowy efekt tego wszystkiego. Apostoł napisał tak. Przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I dalej apostoł kontynuuje tę myśl. Abyśmy zanosili nasze modlitwy także za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ja przeprowadzę swój wykład, nazwałem troszkę inaczej niż pierwszy werset mówi, nazwałem go z wersetu czwartego. Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I na podstawie słów apostoła świętego Pawła można wynika, że my będziemy też w tym mieli jakiś udział. Że nasze modlitwy, nasze błagania za wszystkich ludzi przyczynią się także do tego, że oni w przyszłości, bo myślę, że tutaj będziemy zgodni, że oni w przyszłości dostąpią także zbawienia. Apostoł święty Paweł pokazuje nam tutaj rolę. Rolę, jaką ma spełniać Kościół, jakiej ma spełniać nowe stworzenie tutaj na ziemi. Dzisiaj, proszę braterstwa, zgodnie z tym, co apostoł napisał w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, a w 22 wersecie, dzisiaj możemy zauważyć, że cały świat, całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje. I kiedy popatrzymy na otaczający nas świat, popatrzymy na ludzi, którzy są dookoła nas, to zauważymy, że tak jest faktycznie. Że ludzie dzisiaj zdychają, że ludzie dzisiaj bardzo boleją, że ludzie dzisiaj tak naprawdę nie mają żadnej nadziei na przyszłość. Kiedy patrzą przed siebie, widzą wszystko w czarnych barwach. Nie widzą nic pięknego, nie widzą nic wspaniałego. Dzisiaj pomimo tego, że na świecie jest wiele trosk, że na świecie jest wiele problemów, codziennie słyszymy informacje o kryzysach, które przychodzą. Widzimy, jakie poczucie lęku to wszystko w ludziach sprawia. Widzimy też, że ludzie dzisiaj zamiast szukać wytchnienia, zamiast szukać nadziei w Panu Bogu, w Jego słowach, tak naprawdę od Boga się oddalają. Zapominają o tym, co zapominają, nie wiedzą nawet o tym, co Pan Bóg dla ludzi przygotował, ale jednak mimo wszystko, pomimo tego, gdzieś tam po świadomości oczekują czegoś wspanialszego. To też apostoł święty Paweł w liście do Rzymian zaznacza, że ludzie czekają na coś piękniejszego, na coś wspanialszego. Ale paradoksem jest to, że pomimo tego, że byśmy ludziom dzisiaj o tym mówili, to do nich nie dociera. Ludzie nie chcą słyszeć, że taki piękny, wspaniały świat, taki piękna i wspaniała przyszłość nastąpi wtedy, kiedy swoją władzę nad tym światem obejmie nasz Pan. Nasz Pan wraz z swoim uwielbionym Kościołem. Dzisiaj przy braterstwach, kiedy będziemy o tym rozmawiali z ludźmi, z naszymi sąsiadami, znajomymi, z tymi, którzy nie mają znajomości prawdy, bardzo często spotkamy się z uśmiechami, z powątpiewaniem. Bardzo często ci ludzie powiedzą, że to jest mrzonka, to jest coś niemożliwego. Ale ludzie nie wiedzą jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pomimo tego, że oni żyją z dala od Pana Boga, pomimo tego, że nie chcą słuchać Jego nauk, pomimo tego, że to, co Pan Bóg przekazuje ludziom, do nich nie dociera, oni nie wiedzą, że tutaj na ziemi jest jeszcze klasa ludzi, których ma, zgodnie z zaleceniem apostoła świętego Pawła, zanosić za nich swoje modlitwy. Ma w swoich modlitwach prosić, zanosić błagania, ma zanosić dziękczynienia, ma się niejednokrotnie, można powiedzieć, w pewien sposób także za nimi stawiać. Ale zauważmy, że apostoł jak gdyby poszerza tę myśl. Nie tylko odnosi to do wszystkich ludzi, ale zaznacza, że także mamy się modlić za naszych królów, za naszych przełożonych, za tych wszystkich, którzy sprawują nad nami jakąśkolwiek władzę. Myślę, przy braterstwa, że słowa apostoła Pawła nie oznaczają, że my z tymi władzami mamy w jakiś sposób sympatyzować, że mamy ich wspierać, czy mamy te władze stawiać wyżej niż na przykład domowników wiary, niż naszych braci, nasze siostry, nasze zbory. Zauważmy, że w dzisiejszych czasach, także w czasach apostoła świętego Pawła, władze bardzo często się zmieniały. Jeżeli sobie dobrze przypominam, to za czasów apostoła Pawła było chyba 4 albo 5 cesarzy rzymskich, którzy w międzyczasie obejmowali władzę. Dzisiaj przy braterstwach, kiedy popatrzymy na chociażby na nasz kraj, to też zauważymy, że w ciągu ostatnich chociażby 20 kilku lat te władze bardzo często się zmieniały. Zmieniały się władze, zmieniały się poglądy polityczne, zmieniały się ustroje. Zauważmy też, że zmiany władzy przebiegają w bardzo różny sposób. W krajach demokratycznych, takie jak Polska, odbywa to się na przykład za pomocą głosu społeczeństwa, które idzie do wyborów i oddaje swoje głosy, wrzuca swoje głosy do urny. To jest jeden ze sposobów zmieniania władzy, bardzo łagodny, bardzo przede wszystkim pochwalany. Inny sposób widzimy obecnie w Libii, kiedy tak samo przy pomocy karabinów, przy pomocy czołgów, także następuje przejęcie władzy przez kolejną opcję. Gdybyśmy przy braterstwa chcieli sympatyzować z jakąkolwiek opcją, z jakimkolwiek królem, to bardzo często mogłoby się okazać, że po czasie jesteśmy w opozycji i słowa apostoła świętego Pawła są dla nas bez znaczenia, bo jak się modlić za króla, którego na przykład nie uznajemy. Dlatego apostoł daje nam bardzo uniwersalną radę. Abyśmy zanosili błagania za wszystkich ludzi, za wszystkich królów. I dalej zaznacza, że to błaganie jest nam też potrzebne. Że także z tego błagania odnosimy taką wymierną korzyść. Abyśmy ciche i i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i wszelkiej uczciwości. Kilkadziesiąt lat temu było nie do pomyślenia, abyśmy zebrali się na takiej sali. Dzisiaj, proszę bratestwa, możemy powiedzieć, że to, że możemy się tutaj spotkać po raz kolejny, bo to już jest kolejna konwencja, na której tutaj się zbieramy, to jest wynik właśnie przychylności władz. A więc mamy jakiś powód dla tego, aby za te władze się modlić, aby tym władzom w jakiś sposób podziękować. Każda władza, która panuje na świecie, każda władza, która panuje nad ludźmi, sprawia, że w kraju, w danym kraju jest określony porządek. Sprawia, że dzięki temu, że w danym kraju jest porządek, ludzie wierzący mogą wieść ciche i spokojne życie. Możemy spokojnie się zbierać, nie mamy przeszkód żadnych w organizowaniu konwencji. Odnosimy z tego szczególne błogosławieństwa. Nasza społeczność braterska, nasza społeczność z Panem Bogiem przez to się powiększa. Czujemy się mocniejsi, mamy więcej siły na kolejne dni, które są przed nami. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale od 1 do 7 rozdziału podaje, że każda władza, która jest, jest to władza od Pana Boga. I myślę, że mając to na uwadze, powinniśmy także tą władzę w jakiś sposób obdarzać z szacunkiem. Apostoł pisze tak. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli źle czynisz, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdy są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie szczegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. I myślę, przebratelstwa, że zalecenie apostoła świętego Pawła to jest jeden z naszych obowiązków, jakie my mamy wobec świata. Modląc się za wszystkimi, modlimy się także o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, o błogosławieństwo niekoniecznie tutaj teraz na ziemi przez nie odczuwalne, ale na pewno to błogosławieństwo będzie przez ludzi odczuwalne w przyszłym Królestwie. Ta część naszych modlitw, to wspomnienie za światem, za otaczającym nas światem, nie odnosi się tylko do nas, nie odnosi się tylko do naszych współtowarzyszy. Ta część naszych modlitw odnosi się do wszystkich ludzi. I dzisiaj, proszę bratelstwa, kiedy popatrzymy na świat, popatrzymy na ludzi, którzy to około nas żyją, zauważymy, że znaczna jego część żyje w nieświadomości co do tego, co Pan Bóg dla tego świata przygotował. Znaczna część nie wie, że jest coś takiego jak boski plan, że jest coś takiego jak plan zbawienia dla całej ludzkości. Ale zauważam, że bratelstwa, że o tym nie wiedzą nie tylko ci, którzy nie wiedzą nawet, kto to jest Chrystus, nie wiedzą, kto to jest Jezus, nie wiedzą nawet, jaki jest prawdziwy Bóg. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na różne wyznania, na różne wierzenia, zauważymy, że nawet ci, którzy przyznają się do Chrystusa, tak naprawdę też nie do końca wiedzą, jaki ten plan jest przez Pana Boga przygotowany. Apostoł napisał, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i zostali przyprowadzeni do znajomości prawdy. Apostoł nie wyszczególnia, czy to ma być z tego, czy z tamtego ugrupowania, czy to ma być takiej, czy innej partii, czy opcji politycznej. Apostoł wyraźnie mówi, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do zbawienia, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. I można sobie zadać pytanie, w jaki sposób to się będzie odbywać? W jaki sposób to, co pisze apostoł Paweł, będzie realizowane? Apostoł określa pewien porządek. A więc mówi, że najpierw ludzie będą zbawieni, a następnie, kiedy dostąpią zbawienia, nastąpi kolejna rzecz, czyli dojdą do znajomości, dojdą do poznania prawdy. Wiemy, proszę braterstwa, że takie jest zamierzenie Pana Boga. Taki był plan, taki jest plan Pana Boga względem ludzkości. Spójrzmy, jak to wszystko przedstawia Słowo Boże, w jaki sposób to się będzie odbywać. Cofając się do chwili stworzenia pierwszego człowieka, zauważymy, że Adam został stworzony na obraz i podobieństwo swojego Stworzyciela. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, a 26 wersecie czytamy. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pismo Święte naucza nas, że pierwszy człowiek, Adam, został stworzony jako istota doskonała. Że posiadał wszelkie zasady moralne, które zostały mu przekazane bezpośrednio przez Pana Boga. Można powiedzieć, że w pewien sposób był odbiciem Pana Boga tutaj na ziemi. Ale jeżeli będziemy czytali dalej historię pierwszej Księgi Mojżeszowej, to zauważymy, że Adam został poddany próbie. Próbie, która pokazała, czy jest godnym, aby dalej żyć na ziemi, czy jednak spotka go za to kara. Wiemy, że Adam świadomie w ten sposób postąpił, złamał nakaz Pana Boga i wiemy, że za złamanie tego nakazu spotkała go kara śmierci. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, w 5 rozdziale od 12 do 15 wersetu napisał tak. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Zgrzeszył jeden człowiek. Zgrzeszył Adam, ale ten grzech został przekazany kolejnym jego potomkom. Ten grzech został przekazany całej ludzkości. I dalej apostoł pisze, albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka zmarło wielu, tak daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Apostoł Święty Paweł pisze, że nawet ci, którzy popełnili mniejsze przestępstwo niż Adam, także zostali skazani na śmierć. Śmierć, która przyszła na świat przez Adama, stała się uczestnictwem całego rodzaju ludzkiego. Ale zauważmy, proszę braterstwa, że apostoł Święty Paweł w 14 wersecie pisze takie bardzo ciekawe zdanie. Śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza. A czy dzisiaj śmierć nie panuje? Czy dzisiaj ta śmierć nie ma w dalszym ciągu władzy? Apostoł Święty Paweł jakby pokazuje tutaj, że miała tylko tą władzę do Mojżesza. Ja myślę, przewrotnictwa, że apostoł Święty Paweł pokazuje tutaj, udowadnia nam, że taki stan, w jakim znalazł się człowiek, że taki stan nie podoba się Panu Bogu. Że Pan Bóg nie chce, aby człowiek żył w stanie grzechu, aby człowiek żył w stanie, kiedy czeka na niego śmierć. Pan Bóg podjął działania, które mają zmierzać do wybawienia ludzkości ze stanu grzechu, ze stanu śmierci. Jak pamiętamy, za czasów Mojżesza, za pośrednictwem Mojżesza, narodowi izraelskiemu zostało przekazane prawo zakonu. Gdyby człowiek mógł to prawo wypełnić, gdyby to prawo wypełnił, to wtedy śmierć nie miałaby nad nim władzy. Mógłby żyć na ziemi. Ale wiemy też, że to prawo zakonu było dane także i po to, aby człowiekowi udowodnić, że sam nie jest w stanie nic zrobić. Że aby być doskonałym, aby odzyskać to, co zostało utracone w raju, człowiek sam nic nie zrobi. Do tego są potrzebne inne czynniki, do tego jest potrzebne coś większego. I jak wiemy, apostoł święty Paweł pisze o tym dalej, stało się to możliwe dopiero dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To On, który przyszedł po raz pierwszy na ziemię, przyszedł po to, aby spełnić misję, aby wykonać pewne zadanie. Jego głównym dziełem w czasie tego pobytu było zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości. W tym celu nasz Pan oddał swoje życie. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, człowiek bez grzechu za ludzi grzesznych. Oddał swoje życie po to, aby w przyszłości ci, którzy dzisiaj grzeszą, którzy są grzesznikami, ci, którzy są w stanie śmierci, aby w przyszłości mogli doznać się zbawienia. Apostoł Paweł naucza, że to dzieło odkupienia, to zbawienie ludzkości z grzechu i śmierci rozpoczęło się tym, że Jezus złożył swoje życie jako okup. Tak jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, a wersety od 5 do 6. Apostoł tymi słowami, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, potwierdza obietnicę, jaka została złożona bardzo dawno temu, jaka została złożona na długo przed przyjściem naszego Pana. Obietnicę, która została złożona w czasie, o którym apostoł święty Paweł pisze, że śmierć jeszcze panowała, że śmierć miała swoją władzę. Ta obietnica została złożona Abrahamowi. Abrahamowi, który był nazwany przyjacielem Boga. Abrahamowi, który także podlegał karze śmierci. Za to, że Abraham nie bronił się złożyć swojego syna w ofierze Panu Bogu, Pan Bóg dał mu obietnicę. Obietnicę, która została zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a 18 wersecie. W potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. I zobaczmy, proszę braterstwa, że kiedy Pan Bóg przekazuje Abrahamowi swoją obietnicę przyszłego błogosławieństwa, wiemy, że Pan Bóg tutaj wspomina już o przyszłym królestwie, o tym królestwie, którego my oczekujemy, używa określenia, że wszystkie narody, nie mówi, że jeden naród, chociaż jak wiemy z historii, ten jeden naród został w szczególny sposób przez Pana Boga wyróżniony. Ale założenie Pana Boga było, że w przyszłości wszystkie narody będą błogosławione, wszystkie narody będą zbawione, wszyscy ludzie żyjący otrzymają zbawienie. Bardzo często mówimy o zbawieniu, bardzo często używamy tego określenia. Zbawienie jest to uwolnienie z niekorzystnego stanu lub okoliczności. Dzisiejszy niekorzystny stan dla ludzkości to stan grzechu, to stan śmierci. To, co zostało utracone, to życie wieczne, życie w pokoju, życie społeczności z Bogiem. To wszystko zostało utracone przez potomków Adama. To wszystko zostało utracone na skutek grzechu, jaki przyszedł na świat. Nasz Pan, kiedy gościł w domu Zacheusza, jak mamy zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, w 19 rozdziale, a 10 wersecie, kiedy gościł u tego celnika, to powiedział takie bardzo ciekawe zdanie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Cokolwiek nasz rodzic Adam posiadał przed zgrzeszeniem, a czego i on i jego potomstwo dzisiaj nie posiada, to zostało zgubione. Tego nie ma, to zostało stracone. Nasz Pan powiedział, że On przyszedł po to, aby to zbawić. Przyszedł po to, aby to przywrócić, aby to z powrotem odzyskać dla całego rodzaju ludzkiego. Dzisiaj, proszę Państwa, kiedy porównamy świat, porównamy ludzi, stan ludzkości, kiedy porównamy go z zapisami Słowa Bożego, niekiedy troszkę może z naszymi domysłami, na podstawie Pisma Świętego, kiedy zaczniemy się domyślać, w jakim stanie żył Adam, w jakich warunkach on przebywał, to zauważymy, że człowiek bardzo, bardzo oddalił się od swojego pierwowzoru. Że człowiek, już trudno jest powiedzieć, że jest tym samym, czym był na początku. Że jest odzwierciedleniem, odwzorowaniem Pana Boga. Kiedy porównamy lata życia Adama i jego potomków oraz średnią życia dzisiejszych ludzi, to zauważymy kolosalną różnicę. Dzisiaj przy braterstwa człowiek, który procentowo licząc przeżyje zaledwie 10% wieku Adama, jest już starcem. Bardzo często taka osoba mająca 93 lata to już jest osoba zniedołężniała. Bardzo często taka osoba potrzebuje już pomocy drugiego człowieka. 10% to jest bardzo, bardzo niewiele. Jeżeli ktoś jest w pełni sił umysłowych, to podziwiamy takiego człowieka. To zostało przez ludzi utracone. Życie wieczne, doskonałe, zdrowie, wszystko, co miał Adam, dzisiaj tego ludzie nie mają. Ale my mamy przy braterstwa tą świadomość, że w niedługim czasie to wszystko zostanie odzyskane. Nie będzie to proces natychmiastowy, będzie to jakiś czas trwało. Wiemy, że będzie to trwało 1000 lat. 1000 lat pod panowanie naszego Pana i Jego Kościoła. Ludzie, którzy zostaną w tym czasie zbudzeni ze stanu śmierci Adamowej, otrzymają możliwość zbawienia, otrzymają możliwość uczestniczenia w procesie restytucji, otrzymają możliwość uczestniczenia w zmartwychwstaniu, czyli podniesienia ich do warunków i władz, do stanu błogosławionego, w jakim żył Adam przed tym, zanim zgrzeszył. Zauważmy, że braterstwa, że to, co dotyczy ludzkości, czyli wpływ naszego Pana, wpływ Królestwa Chrystusowego, on nie będzie tylko miał miejsce względem ludzi. To wszystko będzie miało także miejsce względem całego świata, całej Ziemi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Ziemia też nie przedstawia tego samego stanu, jak przedstawiała w Ziemi w ogrodzie Eden. Że Ziemia dzisiaj też jest zniszczona, że Ziemia jest zdegradowana. Ale w przyszłości, tak samo jak ludzie, tak samo i cały świat, cała przyroda zostanie przywrócona do stanu raju. To nie jest proces natychmiastowy, to będzie wymagało troszkę czasu. Zauważam, że braterstwa, że w tym samym czasie, kiedy ludzie będą zbawieni, kiedy ludzie będą odzyskiwać to, co zostało utracone przez Adama, że w tym samym czasie będzie odbywało się jeszcze jedno bardzo ważne dzieło. Apostoł Święty Paweł pisze, że ludzie mają być zbawieni i równocześnie zaznacza, że mają dojść do znajomości prawdy. Można sobie zadać pytanie, w jaki sposób to się będzie odbywało. W jaki sposób ludzie będą dochodzili do znajomości prawdy. Ja myślę, przy braterstwa, że będzie to się odbywało podobnie jak dzisiaj. Że dzisiaj, tutaj na ziemi, jest jeszcze klasa ludzi, która doznaje swojego zbawienia, o czym jeszcze za chwileczkę wspomnę, i dochodzi do znajomości prawdy. Przepraszam. Dzisiaj możemy zauważyć, że odbywa się to w bardzo szczególny sposób. Nie tylko na podstawie czytania, nie tylko na podstawie słuchania. Abyśmy doszli do znajomości prawdy, jest potrzebny jeszcze jeden niezwykle ważny czynnik. Jest potrzebny Duch Święty. I dzięki Duchowi Świętemu Kościół, klasa Kościoła to osiąga teraz obecnie. W przyszłym wieku tysiąclecia, znajdą swoje wypełnienie słowa proroka Joela. Słowa, które zostały przez niego zapisane w 2 rozdziale i 28 wersecie według Biblii Gdańskiej lub w 3 rozdziale, a 1 wersecie według Nowego Przekładu. Prorok powiedział tak. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. To dotyczy przyszłości. To dotyczy tego stanu, kiedy na ludzkość zostanie wylany Duch Święty. O tym prorokował prorok Joel. A ten werset został wytłumaczony bardzo jasno w 5 tomie Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, w wykładzie chrzest, świadectwo i pieczęć ducha pojednania w podtytule Ogólny chrzest ducha. W nowych tomach, tych czerwonych, jest to na stronie 217 i fragment z tego tomu chciałbym braterstwu przeczytać. Jednym ze środków mających na celu przywrócenie świata do harmonii z Bogiem będzie zlikwidowanie wpływu szatana, który obecnie tak bardzo zniewala i zaślepia cały świat. Wtedy, zamiast pod wpływem ducha zwodzenia, błędu, niewiedzy i przesądów, świat znajdzie się pod wpływem ducha prawdy, sprawiedliwości i miłości. Zewnętrzne wpływy, wywierające nacisk na ludzkie serca, napełniające je gniewem, złością, nienawiścią, walką i samolubstwem, zostaną ograniczone i wreszcie zniszczone. A w ich miejsce rozwinie się przeciwny im wpływ ducha, ducha sprawiedliwości, ducha dobroci, miłosierdzia, współczucia i miłości. W ten sposób przez Chrystusa Święty Duch Boży zostanie wylany na świat ludzkości. Najpierw oświecając ich, a potem zapewniając pomoc, wsparcie i siłę do przezwyciężenia ich własnych odziedziczonych skłonności. Po trzecie, ten Duch będzie dawał im wskazówki i prowadził z powrotem do obrazu i podobieństwa Bożego, utraconego na skutek nieposłuszeństwa Adama. I jeszcze jeden cytat z tego samego wykładu. Jak widać, nie będzie różnicy pomiędzy Duchem Bożym zesłanym na świat w przyszłym wieku, a Duchem Bożym wylewanym na Kościół obecnie, ponieważ jest to ten sam Duch Prawdy, Duch Sprawiedliwości, Duch Poświęcenia, Duch Uświęcenia, Duch Harmonii z Bogiem, Duch, czyli wpływ, jaki Bóg będzie wywierał, wspierając sprawiedliwość, dobroć i prawdę. Niemniej jednak, nie pod każdym względem będzie dokładnie to samo. Otrzymanie Świętego Ducha Bożego w obecnym czasie i życie zgodnie z Nim oznacza zawsze konflikt z Duchem Świata otaczającym nas ze wszystkich stron. Tak jak czytaliśmy przed chwileczką, w przyszłości tego nie będzie. Dlatego, że te złe czynniki, które dzisiaj wpływają na ludzkość, one zostaną zniszczone. Będzie tylko jeden Duch, będzie tylko jedna właściwa droga. Władza Chrystusa wraz z Kościołem obejmie panowanie nad całym światem. Ta władza zniszczy grzech, zniszczy wszelkie zło, zniszczy to wszystko, co jest przeciwne boskiej sprawiedliwości. Ostatnim czynnikiem, które będzie zniszczone, będzie zniszczona śmierć. Ale nie tylko prorok Joel pisał o tym pięknym i wspaniałym czasie. Również inni prorocy także dawali wskazówki, mówili, jak w tym pięknym czasie w przyszłości będzie wyglądało. Prorok Izajasz w 11 rozdziale, a w 9 wersecie napisał tak. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Przed chwileczką czytaliśmy, w jaki sposób to się będzie odbywało. W jaki sposób ziemia, cała ludzkość będzie pełna poznania Pana. To będzie wpływ Ducha Świętego. Dalej w 45 rozdziale, a w wersetach od 22 do 24, prorok Izajasz pisze tak. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą wszyscy ze wstydem, którzy się na Niego gniewali. Wszyscy, czyli także i ci, którzy dzisiaj o Bogu nie chcą słyszeć. Wszyscy, czyli także i ci, którzy dzisiaj za nic mają Chrystusa, za nic mają Jego naukę, za nic mają Jego plan zbawienia. Również i prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, a w 34 wersecie napisał tak. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. I widzimy, proszę braterstwa, że w ten sposób Pan Bóg realizuje swój wielki plan zbawienia dla ludzkości. A my mamy zalecenie, abyśmy za tymi ludźmi, którzy dzisiaj są dookoła nas, za wszystkimi, abyśmy się modlili, abyśmy zanosili błagania. Bo mamy świadomość, że ci ludzie w przyszłości skorzystają z wielu błogosławieństw. Nie czeka ich potępienie, tak jak dzisiaj niektórzy głoszą, ale w przyszłości czeka ich coś pięknego, coś wspaniałego. O tym mamy pamiętać w naszych modlitwach. A chciałbym, proszę braterstwa, abyśmy zwrócili uwagę na jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Abyśmy na chwileczkę zostawili całą ludzkość, abyśmy zostawili ich zbawienie i pomyśleli przez chwilę o czymś innym. O jeszcze jednej niezwykle ważnej części tego dzieła zbawienia, które Pan Bóg przygotował dla ludzkości. Dzieła zbawienia, o którym możemy powiedzieć, że ono odbywa się już dzisiaj, w teraźniejszym czasie. Dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy będziemy czytali różne komentarze dotyczące na przykład wspomnianego wersetu z listu apostoła świętego Pawła do Tymoteusza, to zauważymy, że bardzo wielu komentatorów biblijnych, kiedy tłumaczy te słowa, tłumaczy je w ten sposób, że to dzieło zbawienia odbywa się już dzisiaj. Odbywa się w czasie wieku, który my nazywamy wiekiem Ewangelii. Wskazują oni na pewne wersety, które mówią, że zbawienie jest możliwe tylko teraz. Mówią, że tylko ci, którzy dzisiaj poszli za Jezusem, tego zbawienia dostępują. W ich twierdzeniach bardzo często nie ma mowy, a w zasadzie jest mowa o tych, którzy takiego kroku uczynili. Ale nie mówi się w kontekście, że ci ludzie będą zbawieni. Ci, którzy nie poszli za Jezusem, bardzo często są określani jako ci, którzy zostaną, według naszych słownictwa, zostaną skazani na wtórną śmierć. Swoje twierdzenia niejednokrotnie oni w ogóle nie wspominają o przyszłości, o tym, co ma być w przyszłości. W ogóle nie wspominają o ludziach, którzy żyli wcześniej, którzy żyli przed przyjściem naszego Pana, przed czasem, kiedy nasz Pan złożył okup. Pomimo tego, że te twierdzenia, te komentarze wynikają bardzo często z braku zrozumienia boskiego planu, to w pewnej części z tymi stwierdzeniami musimy się zgodzić. Dzisiaj, proszę braterstwa, jeszcze jest na ziemi klasa ludzi. Klasa, których zbawienie i dochodzenie do znajomości prawdy odbywa się już teraz. Odbywa się w czasie teraźniejszym. I to dzieło rozpoczęło się z chwilą, kiedy został zesłany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. A zakończy się w momencie, kiedy zakończy się wiek zwany wiekiem Ewangelii. To zbawienie jest bardzo, bardzo szczególne. Dlatego, że to zbawienie nie dotyczy, to dzieło nie dotyczy czasu przed pierwszym przyjściem naszego Pana, wtedy, kiedy naszego Pana jeszcze nie było na ziemi, kiedy okup jeszcze nie został złożony. A więc ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, to zbawienie nie obejmuje. I to zbawienie nie będzie też obejmowało ludzi w przyszłości. To dzieło dotyczy tylko czasu dzisiejszego, czasu, w którym my żyjemy. Inny jeszcze charakterystyczny szczegół tego dzieła jest taki, że oprócz uwolnienia z przyszłego życia w warunkach grzechu, w warunkach śmierci, to dzieło, to zbawienie, które dzisiaj jest sprawowane, niesie za sobą możliwość życia na wyższym poziomie. Nie na poziomie ziemskim, ale na poziomie duchowym. Część będzie żyła jeszcze wyżej. Możemy powiedzieć, że w tym czasie Pan Bóg powołuje klasę świętych. Klasę, która jest przygotowywana do szczególnego dzieła. Klasę, która jest przygotowywana do zajęcia miejsca jako oblubienica Chrystusowa. To o tej klasie i w przyszłym dziele, i w przyszłym dziedzictwie powiedział apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, pierwszym rozdziale, wersetach od 4 do 5. Apostoł mówi tak o wierzących, że są oni powołani ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was, którzy z mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Ta klasa może o sobie mówić, że dostąpiła już zbawienia przez wiarę. Ale jednak to zbawienie okaże się, tak jak pisze apostoł święty Piotr, w czasie ostatecznym, w czasie objawienia. Dla nich to zbawienie okaże się wtedy, kiedy nastąpi ich zmartwychwstanie. Dzisiaj w oczach Pana są oni uznawani jako ci, którzy przeszli ze stanu śmierci do stanu życia, jak pisze apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, a w trzecim rozdziale, a w 14 wersecie. Dzisiaj ta klasa jest uznawana jako nowe stworzenie, jako bracia Chrystusowi, jako dzieci Boże. I chociaż w dalszym ciągu oni żyją tutaj na ziemi, chociaż w dalszym ciągu oni znoszą wszelkie trudności, tak jak pozostali ludzie, chociaż w dalszym ciągu, kiedy kończą swoje życie, odprowadzamy ich na cmentarze i składamy ich do grobu, to oni swoim życiem pokazują, że dążą do rzeczy wyższych, że dążą do stanu, który dla zwykłego człowieka jest nieosiągalny. Przemiana ze stanu ziemskiego na stan duchowy następuje wtedy, kiedy dostępują oni udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Wtedy ich ludzka natura dostąpi przemiany na naturę duchową, na naturę boską. Wtedy zostaje przeniesiona do stanu niebieskiego. My, którzy pozostajemy tutaj na ziemi, jeszcze tego nie widzimy. Tak jak pisze apostoł święty Piotr, ma to zostać objawione w czasie ostatecznym. I przyjdzie taki czas, że też to zobaczymy. Ale trzeba, proszę braterstwa, pamiętać, że ta klasa, decydując się na poświęcenie swojego życia Bogu, zrezygnowała z bardzo wielu rzeczy. Zrezygnowała z wielu przywilejów, które świat otrzyma w przyszłości. Nie tylko z tych przywilejów, które dotyczą dzisiaj ludzkości, ale także tego, co będzie w przyszłości. Poświęcając nasze życie Panu Bogu, wyrzekliśmy się swoich ziemskich praw. Zrezygnowaliśmy świadomie z przyszłego prawa restytucyjnego. Prawa, które będzie udziałem całego świata tutaj na ziemi. Mamy świadomość, że nasze życie w przyszłości będzie możliwe tylko i wyłącznie na poziomie duchowym. Wiemy, że 144 tysiące spośród nas otrzyma wspaniałą nagrodę. Nagrodę za swoją wierność, za swoje poświęcenie. Tą nagrodą będzie życie na boskim poziomie, jako ciało, jako oblubienica Chrystusowa. Ale ta klasa, my w tym wieku, w którym teraz żyjemy, jesteśmy narażeni na bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Wyrzekając się swoich praw dotyczących przyszłej restytucji, wiemy, że w przypadku, gdybyśmy świadomie zgardzili krwią Chrystusa i odrzucili Jego ofiarę, to wtedy, tak jak pisze apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale, a werseta 26 do 28, nie będę tych wersetów czytać, bo myślę, że są one nam bardzo dobrze znane, to wtedy dla tych, którzy tak postąpią, będzie tylko oczekiwanie na karę. I myślę, przebraterstwa, że ta sama zasada, która dzisiaj jest stosowana względem wierzących, względem Kościoła, ta sama zasada będzie obowiązywała w przyszłości. Bo tak jak wspomnieliśmy, chociaż Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie dostąpili zbawienia, to nie jest to równoznaczne, że wszyscy ludzie to zbawienie otrzymają. Każdy człowiek, każdemu człowiekowi Pan Bóg daje szansę. Daje szansę, aby w lepszych warunkach zmienił swoje życie, aby w lepszych warunkach doszedł do doskonałości. Co będzie z takimi, którzy nie będą chcieli skorzystać? Księga Objawienia pisze, że będzie grupa, mam nadzieję, że nieliczna, która nie będzie chciała się w tym czasie zmienić. Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, a w 22 i 23 wersecie mamy zapisane słowa apostoła, który powiedział: proroka jak ja, to są słowa Mojżesza cytowane, proroka jak ja spośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I myślę, proszę braterstwa, że ten fragment jest nam jasny, wyraźnie tutaj jest określony. A werset 23 mówi: i stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Słowa Mojżesza są słowami proroctwa, słowami dotyczącymi przyszłości, słowami dotyczącymi wieku tysiąclecia. Tym prorokiem, którego wzbudzi Pan, który będzie taki jak Mojżesz, to jest właśnie nasz Pan wraz z Kościołem. Ci, którzy nie będą chcieli słuchać w przyszłości Jego głosu, nie będą chcieli słuchać głosu proroka, nie będą chcieli skorzystać z szansy, jaką im daje Pan Bóg, tak jak pisze apostoł, z ludu wytępiony będzie. Też na takich ludzi, tak jak czytaliśmy wcześniej w liście do Żydów, na takich ludzi czeka kara. To dotyczy proroctwa, te słowa dotyczą przyszłości, te słowa dotyczą doskonałych rządów Chrystusa w ciągu wieku tysiąclecia. Można zauważyć, że mówimy tutaj o dwóch częściach zbawienia. Te dwa zbawienia zawierają też różne warunki, które trzeba wypełnić, aby tego zbawienia dostąpić. Boskim wymaganiem wobec Adama, aby mógł żyć wiecznie i cieszyć się boską łaską domem w Edenie, było posłuszeństwo wobec prawa, które Pan Bóg mu nakazał. To prawo przebratelstwa nie było bardzo skomplikowane. Ze wszystkich drzew, jakie są w tym ogrodzie, może spożywać, może się tym owocami tych drzew karmić. Ale z tego jednego szczególnego drzewa owocu nie wolno ci zrywać, nie wolno się nim karmić. Naruszenie boskiego prawa sprowadziło na niego, na Adama, na jego potomków wyrok śmierci. Sprowadziło wyrok śmierci wraz z tym wszystkim, co ten wyrok zawiera. Zauważmy, że tak jak wspomniałem przed chwileczką, świat upada coraz bardziej moralnie. Świat upada pod względem długości życia, pod względem fizycznych upadków. Coraz więcej chorób nieznanych, coraz więcej chorób, które napawają kolejnych ludzi lękiem. W przyszłości, w wieku tysiąclecia, wymagania wobec świata przez Pana Boga będą podobne. Pan Bóg będzie chciał, aby ludzkość była Jemu posłuszna, aby podporządkowała się boskim przepisom, aby podporządkowała się boskim nakazom. Będzie ludziom łatwiej, bo tak jak czytaliśmy w komentarzu z 5 tomu, nie będzie tych czynników złego, które będą sprawiać, że ludzie by szli za innym głosem. Ludzie będą sami o sobie decydować, nikt im nie będzie podpowiadać, w jaki sposób mają postępować. Napełnienie Duchem Świętym, napełnienie ziemi znajomością będzie sprawiać, że ludzie będą z przyjemnością, łatwiej będzie pójść za głosem Pana. Ten, kto okaże posłuszeństwo, kto ten głos przyjmie do swojego serca, kto będzie dążyć do tego, aby swoje życie zmienić, ten będzie na świętej drodze, która wtedy będzie panować, będzie podnoszony do stanu doskonałości. Kto odmówi posłuszeństwa, kto nie będzie chciał słuchać głosu Pana, kto w kim zwyciężą jego dawne słabości, ten w ostateczności umrze śmiercią wtórną. Dla niego nie będzie zbawienia, dla niego nie będzie doskonałości, dla niego nie będzie zmartwychwstania. Takie posłuszeństwo, jakie będzie wymagane od ludzkości w wieku tysiąclecia, będzie zawierać współpracę, przeciwstawianie się własnym upadłym słabościom. Będzie też zawierać ćwiczenie cierpliwości, uprzejmości wobec swoich bliźnich i współcierpiących. Oni muszą w pełni nauczyć się boskiego prawa miłości ku Bogu z całego serca, z całego umysłu, z całej duszy, z całej siły. Mają nauczyć się miłości wobec swoich bliźnich, których mają kochać tak samo jak siebie samych. Gdy uświadomią sobie własne wady i zaczną dążyć do ich opanowania, będą prosić o nie naszego Pana, pośrednika, aby te wady zostały im odpuszczone, aby zostały im zapomniane. Wtedy ludzkość będzie musiała stosować zasadę miłosierdzia, zasadę przebaczania dla drugich, jeżeli tego samego będą pragnęli dla siebie. I zauważam, proszę bratelstwa, że te słowa, chociaż wspomniałem, że dotyczą wieku tysiąclecia, dotyczą ludzi, którzy będą wtedy na ziemi, będą dochodzić do doskonałości, to możemy powiedzieć, że te same zasady obowiązują i nas dzisiaj. Tak jak czytaliśmy werset, nie tylko w stosunku do naszych braci, do naszych sióstr, ale także w stosunku do tych, którzy żyją koło nas. Zauważmy, że bardzo często niekiedy może różne doświadczenia, które na nas przychodzą, przychodzą właśnie ze strony naszych sąsiadów, przychodzą ze strony tych, którzy dookoła nas żyją. Czasami mamy szefa, który potrafi nam przypiec i sprawić, że nasze życie jest znacznie trudniejsze. Apostoł mówi, że o takim też mamy pamiętać w swojej modlitwie. Mamy zanosić za nim swoje błagania. Mamy uczyć się także i tego miłosierdzia okazywanego ludziom, nie tylko tym, którzy są dookoła nas, domownikom wiary, ale także i pozostałym. Jest to, proszę braterstwa, bardzo ważne zadanie, które przed nami zostało postawione, ale myślę, że możemy to zadanie wykonać. Zauważmy, proszę braterstwa, że warunki, które panują w okresie zbawienia dla Kościoła, są zupełnie inne od tych, które będą w przyszłości. Dzisiaj mamy wrogów, czyli świat, mamy szatana, który stara się nas zwieść z tej naszej drogi. Mamy też ciało, które czasami także pokazuje, w jaki sposób mamy iść, w jaki sposób mamy postępować. Dzisiaj nasza droga, możemy powiedzieć, jest znacznie trudniejsza niż droga świata w przyszłości. Dlatego myślę, że apostołowie, nasz Pan, kiedy mówili o poświęceniu, kiedy mówili o ofiarowaniu, podkreślali, że ci wszyscy, którzy chcą wziąć udział w tym zbawieniu, które się odbywa teraz, w ciągu wieku Ewangelii, że ci wszyscy muszą być przygotowani na różnego rodzaju trudności. Że chcąc uczestniczyć w tym zbawieniu, bierzemy udział wraz z naszym Panem, z naszym Zbawicielem, udział w Jego ofiarowaniu. Bierzemy udział w Jego cierpieniu, bierzemy udział w Jego doświadczeniach. W przyszłości, jeżeli okażemy się wierni, to za to spotka nas nagroda. Zwycięzcy otrzymają wspaniałą nagrodę. Apostoł Święty Paweł pisał, że ci, którzy po tej drodze idą, mogą z tej drogi zboczyć. Może się zdarzyć, że mogą zgardzić krwią naszego Pana i wtedy będą oczekiwać na wielką karę. I myślę, że braterstwo, że niebezpieczeństwo utraty życia, nie tego doczesnego, które mamy teraz, ale niebezpieczeństwo utraty życia wiecznego pokazuje, że nasza droga do zbawienia, droga, po której idziemy, jest drogą niezwykle trudną. Że jest to droga niebezpieczna, droga, która wymaga od nas bardzo wielu rzeczy. Ale równocześnie, proszę braterstwa, myślę, że każdy z nas ma świadomość, że ta droga jest możliwa do wykonania. Że jeżeli będziemy tego bardzo pragnęli, jeżeli będziemy się do tego przykładali, jeżeli będziemy do tego z każdą chwilą naszego życia dążyli, to ta droga jest do osiągnięcia. Pan Bóg nie stawia przed człowiekiem rzeczy niemożliwych. Jeżeli jest chęć ze strony człowieka, to pewne rzeczy są dla niego możliwe. Musimy, proszę braterstwa, pamiętać, że po tej drodze nie idziemy sami. Że tą drogą do zbawienia idą nasi bracia, idą nasze siostry. Idą ci wszyscy, którzy w chwilach trudnych, w chwilach cierpień, w chwilach doświadczeń będą nam służyli pomocą. Będą się z nami dzielili z naszymi smutkami. Będą się razem z nami cieszyli naszą radością. To są ludzie, to są ci, którzy są dookoła nas. Ale musimy też pamiętać, że na tej drodze, po której idziemy, mamy jeszcze kogoś większego, kogoś wspanialszego. Kogoś, kto obiecał, że na tej drodze będzie nam służył pomocą. Że nigdy, nigdy nas nie zawiedzie. I myślę, przepraszam, że jest to bardzo piękne i wspaniałe uczucie. Patrząc na cały zarys boskiego planu, możemy zauważyć, jak piękną i wspaniałą jest nauka mówiąca, że Pan Bóg przygotował zbawienie dla każdego człowieka. Modlimy się o zbawienie dla nas, modlimy się o zbawienie dla ludzi, dla wszystkich, dla królów, dla wszystkich panujących, którzy są tutaj na ziemi. Modlimy się za wszystkimi, nawet za tymi, którzy urodzili się na długo przed przyjściem naszego Pana, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, nigdy nie słyszeli o Jego okupie, nigdy nie słyszeli o boskim planie. Oni także otrzymają szansę, uczestnictwa w przyszłym królestwie. Otrzymają szansę życia w lepszych warunkach, życia jako ludzie doskonali w społeczności z Panem Bogiem. Dzisiaj nasza pamięć w modlitwach, nasze dziękczynienie sprawia, że to królestwo, którego my oczekujemy, którego pragniemy, że to królestwo przybliża się z każdym dniem. Przyjdź królestwo Twoje. To są słowa modlitwy, które bardzo często zanosimy. Słowa modlitwy, których uczymy nasze dzieci. To są słowa modlitwy, które zanosimy nie tylko za nas samych, za naszych bliskich. To są słowa modlitwy, które zanosimy za nasze cielesne rodziny, za naszych sąsiadów, za naszych znajomych, za tych wszystkich, którzy żyją dookoła nas. O tych wszystkich musimy pamiętać, bo takie jest zalecenie apostoła świętego Pawła, bo takie jest jego napomnienie. Bo radość królestwa, przyszłego królestwa, która towarzyszy nam dzisiaj, ta radość w przyszłości będzie udziałem wszystkich ludzi, każdej istoty, która będzie żyła tutaj na ziemi. I chciałbym, kończąc swoje słowa, życzyć braterstwu, abyśmy w przyszłym królestwie byli nie tylko uczestnikami tej radości, która została przygotowana dla wszystkich ludzi, ale abyśmy także mieli ten piękny i wspaniały przywilej bycia dawcami tej radości. Bo ci, którzy zwyciężą, ci, którzy dzisiaj osiągną swoje zbawienie, którzy zasłużą na nagrodę, ci, którzy staną się oblubienicą naszego Pana, w przyszłości będą rodzajowi ludzkiemu dawali radość. I życzę braterstwu, abyście osiągnęli ten piękny i wspaniały stan, kiedy będziecie mogli być dawcami radości. Kiedy będziecie mogli sprawić, że słowa Pana Boga się wypełnią, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do znajomości prawdy. Amen.